Halleluja. Halleluja. Bóg jest dobry. Amen. Super, że jest dobry. Trochę z dobrocią u nas jest trochę kiepsko, no. Ale damy radę, tak? Halleluja. Bądź uwielbiony, Panie. Będą dzisiaj też świadectwa, ale to później, bo niektórzy już wrócili. Halleluja. O wszechmocny Panie. Modlimy się teraz do Ciebie, abyś mówił do nas, abyś trafiał do naszych serc i wlewał to świeże wino, Panie, do każdego z nas. Panie, spraw, aby nasze serca przyjmowały to wszystko i trawiły. Później poddały się temu Słowu i żyły według tego Słowa. Bo Ty powiedziałeś, że nie tylko ci, którzy słuchają, ale szczególnie ci, którzy stają się wykonawcami Twojego Słowa, będą żyć wiecznie. Dlatego, Panie, przychodzimy tutaj, abyś pobudził naszego ducha wieczności, Panie. Abyś wzbudził do życia jeszcze bardziej ducha wieczności w nas, Panie. Abyśmy wiecznie mogli żyć na Twoją chwałę, Panie. Tutaj, każdy z nas, każda osoba, która tutaj jest. Abyś nas, Panie, Ty powołał, tak jak nas powołałeś, tak teraz, żebyś nas doprowadził do wieczności. Właśnie po to przychodzimy, Panie, aby uwielbić Ciebie, aby z duchem Twoim spotkać się, z duchem wieczności. Chwała Tobie. Amen. Jakiś tam czas temu, 2 tygodnie chyba temu, mówiłem troszeczkę na temat nowych bukłaków, nowego wina. Coś próbowaliśmy przekazać. Pamiętacie? Niektórzy trochę pamiętają, to dobrze. To może będziemy się modlić też o uzdrowienie naszych pamięci. To też jest potrzebne. Ale nie. Kochani, pamiętacie, że każdy z nas jest bukłakiem. To powiedział Jezus. Jest to naczynie, które ma do nas ma być coś wlane. Ma być wlane świeże wino. Dlaczego? Gdy wspominałem o Nikodemie, który przyszedł do Jezusa, starszy człowiek już, nauczyciel, przyszedł do Jezusa i mówi: Panie, jak to? Czy ja mam ponownie wejść do łona matki, aby się narodzić? A Jezus powiedział takie bardzo ważne słowa. Musicie się na nowo narodzić. Czyli tak szczerze powiedziawszy, skoro Jezus powiedział poprzez w tym słowie, że ty i ja muszę się na nowo narodzić, to Jezus nie może odrestaurować, odnowić i wyremontować mojego starego życia, mojego starego ciała. Zgadza się? Bo oto wszystko nowe czynię, a więc zawsze, gdy chrzcimy ludzi, mówimy: stary człowiek umarł. Powstaje nowy człowiek. Nowy człowiek. I tak jest z nowonarodzeniem. I tak jest z nowonarodzeniem. Czyli jeżeli próbujesz jeszcze do dzisiaj swoją siłą, a nawet siłą, nie wiem jaką, nie tylko swoją, czasami przyznając się do Jezusa i myśląc o tym, że to jest Jego siła, naprawić siebie, może nową ściankę zrobić, może pomalować coś. Oj, z tym uważać. Jezus, pamiętacie, jak powiedział do faryzeuszów i sadyceuszów? Groby jakie? Pobielane. Też były malowane. Zobaczcie. Jeżeli dzisiaj próbujesz jeszcze odnowić swoje życie własnymi siłami, nie uda ci się to. Jest tylko jedno wyjście, o którym Jezus powiedział. Musisz się na nowo narodzić, aby wejść do królestwa. Aby wejść do królestwa. Musisz się na nowo narodzić. Bo ja muszę wlać w ciebie coś nowego. Nie starego, ale coś nowego. Jezus powiedział w Ewangelii Jana: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Moim pokarmem. Wydarzenie z Samarytanką znamy, gdy Jezus stanął przy studni i powiedział do niej: daj mi się napić. I całą rozmowę znamy i kwintesencją tego jest właśnie: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Tak powie nowonarodzony człowiek. Tak powie syn. 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że jest syn, syn i jeszcze jeden syn. Że jest 3 synów. Że z jednego syna może być aż 3. Wytłumaczę to. W greckim znaczeniu słowa syn, czyli chyos, są 3 znaczenia tego słowa syn. I na przykładzie Jezusa starałem się powiedzieć, w którym czasie On wchodził w te wyższe znaczenia tego słowa chyos. Pierwsze znaczenie mówiłem, że jest to syn, który jest synem. Urodził się, ma 30 lat, bo w wieku 30 lat przejmuje się służbę w tamtym okresie czasu, odpowiedzialność w szerokim tego słowa znaczeniu. Ja nie mówię tutaj o bar micwie. Ale syn może mieć 30 lat i nie brać odpowiedzialności. Znamy takich synów? Są dużo, nawet wśród chrześcijan, powiem wam, którzy mają już 30 lat, ale oni nie chcą brać odpowiedzialności. Ale czy nadal są synami? Nadal są. Drugie, najważniejsze znaczenie, które nam się bardzo nie podoba, a które zamanifestował Jezus, gdy wyszedł z Jordanu i głos z nieba odezwał się: tyś jest syn mój umiłowany, tobie mam upodobanie. I stąpił Duch Święty na niego w postaci gołębicy. I później ten syn pokazał przez swoje życie, komu jest poddany. Dosłownie to, co w Ewangelii Jana przeczytałem. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Syn w tej kulturze wschodu zawsze chciał się przypodobać ojcu. Zawsze chciał się przypodobać ojcu. Chciał tak żyć, aby jego ojciec był z niego zadowolony. Aby jego ojciec z czasem, gdy zobaczył, że cokolwiek powiedział do niego, a on poszedł, zrobił, nawet nie musiał później czasami mówić, a on poszedł i syn zrobił. Znamy taką wypowiedź Pana Jezusa, jak ojciec mówi do jednego syna: synu, idź zrób. A on powiedział: tak, ojcze, pójdę zrobić. Ale jest napisane, że nie poszedł, nie zrobił. Do drugiego syna mówi: idź synu, zrób. A on mówi: nie, nie teraz, nie. Taką odpowiedź często znamy w dzisiejszym czasie. Ale jednak po namyśle wziął i poszedł, zrobił. A Jezus w tym wypadku był trzecim synem, który od razu zrobił. Od razu zrobił. Gdy ojciec do niego powiedział, on powiedział, oto ja, poślij mnie. Ja chcę czynić to, co ty chcesz. To jest coś niesamowitego. Ale powiem wam, gdy ten Jezus zaczął wykonywać wolę Ojca, przyszedł do synagogi i podano mu księgę Izajasza. I w tej księdze Izajasza jest napisane, że Duch Pana jest nade mną, przeto namaścił mnie Pan, abym. I jest tam napisane, co Jezus zaczął czynić. Wyganiać, uwalniać. Po to przyszedł. I wtedy rozpoczęła się tak zwana misja Jezusa Chrystusa, w którym dosłownie przeszedł z pozycji Bożego Syna do miejsca życia i funkcjonowania jako Boży Syn. Czy widzicie pewną różnicę między jednym synem, który jest tylko przy Ojcu, a nic w prawie nie robi, a tym, który zaczyna funkcjonować to, co syn, ojciec do niego mówi? To jest ogromna różnica. Ale powiem wam o tym trzecim synu, których zauważyłem najwięcej jest wśród chrześcijan. Ja jestem dziedzicem. Czyli przeskakujemy tak jakby od pierwszego syna. Nie chcemy być posłuszni, nie chcemy czynić woli Ojca, ale już jesteśmy, mówimy, o, jestem dziedzicem, czyli to mi się należy. I wtedy mamy konflikt. Wtedy jest poważny problem w naszym życiu. Dlatego, że moje życie jest czasami zaprzeczeniem wiary. Zaprzeczeniem tego, w kogo uwierzyłem, Jezusa Chrystusa. Moje życie staje się takie słabe, bo ja wyznałem Jezusa Chrystusa, ale On nie jest moją mocą. On nie jest moim wykonawcą tego wszystkiego, co ja chciałbym w imieniu Jezusa Chrystusa czynić. Jestem słaby wtedy. Kto z nas tęskni za mocą? Taką mocą, żebyśmy Dzieje Apostolskie chociażby. Wszyscy chyba tęsknimy za taką mocą. Ale żeby taką moc otrzymać, kochani, to trzeba bardzo wiele spełnić. Bardzo wiele doświadczeń. I zobaczcie, gdy Jezus tylko wyszedł z synagogi, gdy odczytał te słowa, że Duch Pański jest nade mną, zobaczcie, zawrzało jest napisane. W Ewangelii Łukasza pisze, Łukasz, że zawrzało. Zaczęły być prześladowania. Zaczęły być trudności. Co wzięli? Wyprowadzili Jezusa poza miasto i chcieli co? Ukamienować Go. Zabić. Bo On powiedział, że jest tym człowiekiem, który chce to sprawić, co Izajasz napisał. Od tego momentu, kochani, gdy tylko każdy z nas powie, chcę, Panie, czynić wolę Twoją i rzeczywiście zacznie to czynić, gwarantuję wam, że przyjdą na Ciebie prześladowania. A teraz zadajmy sobie każdy z nas pytanie. czy jeżeli ja wyznaję Jezusa Chrystusa dzisiaj jako mojego Pana i Zbawiciela, czy ja prześladowania znoszę? Czy mam jakiekolwiek prześladowania? Bo to jest nieodzowne, aby prawdziwie stać się dziedzicem dopiero. Z tego, co wycierpiał, jest napisane Jezus. Znamy słowo. Z tego, co wycierpiał Jezus, nauczył się posłuszeństwa. Jezus był posłuszny aż do śmierci. Komu? Ojcu. Nie ludziom. Ojcu. Tak szczerze powiedziawszy, każdy z nas pragnie mieć intymną relację z naszym Ojcem. Mówiliśmy o chatce Dawida, mówiliśmy o jego intymności, o tym, jak bardzo powinien każdy z nas przebywać w intymności z Ojcem. Ale zapytaj się, czy twoje modlitwy są wysłuchane? No bo modlitwa ma sens wtedy, kiedy jest wysłuchana. Zgadzacie się? No jeżeli modlitwa nie jest wysłuchana, to bez sensu modlić się nawet czasami. Ale weź teraz takie słowo, wprowadź w to pytanie. Czy moja modlitwa jako syna Ojca w niebie jest wysłuchana? Przecież chyba rozkoszą Ojca w niebie jest, aby każda modlitwa była wysłuchana. Twoja, moja. Zgadza się? Ojciec szczególnie chce, aby jego dziecko zostało wysłuchane. Gdy miałem małe dzieci, to moje dzieci jak coś poprosiły ojca, to i wy ojcowie wiecie o tym, jak się coś rzekło, one czekają na wysłuchanie, bo wiedzą, z kim się utożsamiają. Utożsamiają się z Wszechmocnym Ojcem. Czyli ty utożsamiasz się z Wszechmocnym Ojcem. Twój ojciec powinien cię wysłuchać. Zgadza się? Powinien cię wysłuchać. Co stoi na przeszkodzie, że ojciec czasami nie wysłuchuje naszych modlitw? 2 tygodnie temu powiedziałem, że główną przyczyną jest niezależność. Główną przyczyną jest każdego z nas jest ta niezależność, że każdy chce być niezależny. Każdy chce stworzyć dla siebie jakiś światek. To jest moje. Nie ruszać. Adama i Ewy, tak, to był grzech. Oni grzeszyli grzechem niezależności. A co zbliża do Boga? Pokora. Pokora jest tą zależnością od Boga, że ty wtedy jesteś zależny od Niego i chcesz brać jak najwięcej. Jesteś blisko. Już nie mówię tutaj o bojaźni, o wszystkich innych rzeczach, które powinniśmy mieć. Ale jeżeli chcesz być blisko Boga, blisko Ojca jako Syn, w prześladowaniu, w doświadczeniu, ktokolwiek chce żyć pobożnie, prześladowania znosić będzie. Nauczył się. My też musimy się uczyć. Nauczył się posłuszeństwa, jest powiedziane o Jezusie. Uczniami powinniśmy cały czas być. Uczeń jest zależny od kogo? Od nauczyciela. Ale jeżeli chcesz być niezależny, co mi tam Kościół? Co mi tam ty, tamtym? A co tam? Ja jestem najważniejszy. Ja się spotykam w komorze. Są pewne rzeczy, o których czasami nie wiemy, a one nam przeszkadzają w bliskości z Bogiem. W tym synostwie, prawdziwym synostwie z Bogiem. w którym dopiero gdy poprzez to, co wykonasz, poprzez to, że będziesz posłuszny Mu aż do śmierci, wtedy On powie, odziedziczyłeś. Zobacz, co odziedziczyłeś. Weź, to jest Twoje. To jest Twoje. Ja wiem o tym, że my teraz przez wiarę mamy wiele innych rzeczy, dużo większych rzeczy. My to wszystko mamy. Ale tak szczerze powiedziawszy, dopiero z chwilą wyzwolenia z tego ciała to wszystko otrzymamy. Zgadza się? Dopiero wtedy będzie prawdziwy wynik tego naszego oczekiwania, czyli wieczności. I to są te trzy znaczenia słowa syn. Zapytaj się sam siebie, w którym miejscu jesteś. Czy świadczysz o mnie? Mówi Jezu. Czy świadczysz? Kto nie świadczy, ten się zaparł mnie. Czy próbujesz sam zmienić swoje życie na zasadzie nie. Może troszeczkę pobielę, może troszeczkę naprawię, może trochę wyremontuję i jakoś będę żył. To nie tak. To nie tak. Mówiliśmy troszeczkę też o jednomyślności. O jednomyślności w kościele, o jednomyślności w małżeństwie, o jednomyślności w rodzinie. Czym ta jest jedna myśl? Jedna myśl. Dzieje apostolskie o tym mówią. W jaki sposób powinno to być? Jednomyślni. Jednomyślni. To było prawdą. W dziejach apostolskich to stało się prawdą. Dla nich wszystkich. Ten Piotr, który dopiero co zaparł się Jezusa. Zaparł się Jezusa. Pokutował, nawrócił się. Staje później na miejscu i na Jego słowo nawraca się nagle 3000 osób. Co się zmienia? Co się zmienia? Co w nas musi się zmienić, aby takie rzeczy się działy? Co w tym kościele, w dziejach apostolskich się zmieniło, że nagle tyle osób nawraca się? Nagle zdają się znaki cuda, że jest wylana moc. Moc, której tak bardzo wszyscy z nas potrzebujemy. I modlimy się o tą moc. Powiem wam, tak bardzo w skrócie, musi nas być wielka modlitwa. Czy dzisiaj nas stać na wielką modlitwę? Czy dzisiaj nas stać spotykać się codziennie, aby się modlić? Czy ciebie stać? Musimy sobie zadawać takie pytania. Bo jeśli nie będziemy zadawać sobie pytania, to nie powtórzy się dzieje apostolskie. A przecież dzieje apostolskie jeszcze się nie skończyły. Przecież jest czas apostołów dzisiaj. Co się stało? Wielka modlitwa. Wielka modlitwa musi być. Pragnienie Twoje modlitwy. Ale żeby się spotkać, to trzeba przyjść. Zgadza się? No innego rozwiązania nie ma. A jakże nam czasami trudno się spotkać? Niech Duch Święty w was pracuje i we mnie także, żebyśmy mogli się spotykać, bo przyjdzie taki czas. Przyjdzie, pomówię wam. Słowo Boże o tym mówi. To nie ja mówię, ale Słowo Boże o tym mówi, że przyjdzie czas. Będziemy uciekać czasami w góry, bo będą takie prześladowania. A może byśmy się już teraz przygotowali? Wielka modlitwa. Do tej wielkiej modlitwy trzeba dodać wielką wiarę. Czy wierzymy naszemu Bogu? Czy wierzymy temu słowu, którego On napisał, że to wszystko się stanie? Czy wierzę Mu? Czy wierzę krwi Jezusa Chrystusa, która została przelana za mnie, bo w niej jest moc? Czy wierzę temu? Czy jestem synem wiary? Czy wierzysz? Do modlitwy trzeba dodać wielką Twoją wiarę, moją wiarę, naszą wiarę, aby się coś stało. Do tej wielkiej modlitwy, do tej wielkiej wiary trzeba dodać wielką łaskę. Ale my już w tym nic prawie nie mamy. Łaskę daje Bóg. Ale jeśli On widzi Twoją i moją wielką modlitwę i Twoją i moją wielką wiarę, On przyjdzie z wielką łaską. A jak przychodzi z wielką łaską, wtedy jest uwalniana wielka moc. I wtedy ludzie przychodząc, patrząc na nas, będą mówili: och, jaka zmiana. My też chcemy tam iść. My też chcemy. I do jednego mężczyzny, jak mówi proroctwo, uczepi się 10 kobiet. Jego płaszcza, skraj szaty, aby być, i będą mówili: chcemy być z Tobą. Czy tęsknicie za tym? Czy modlimy się właśnie tam, w środku, w nas, w naszych chatkach Dawida? Gdy dzisiaj czytałem te Dzieje Apostolskie, gdy oni się modlili, jest napisane: natychmiast przyszedł Pan. Natychmiast przyszedł Pan swoją mocą. Ze swoją mocą. Powiem Wam taką rzeczywistość, którą zauważyłem. Wiecie co? Nie w Was. W sobie. I przyznam się do Was. A może się, możecie też się podpisać ewentualnie pod tym, jeżeli uznacie to za słuszne. Wiecie, czasami w niedzielę tutaj, stojąc tu, na tym miejscu, gdy jest śpiewana wspaniała pieśń, jak to depczemy diabła, że on jest pod stopami naszymi. Halleluja, jesteśmy tacy mocni. Jestem taki mocny ja wtedy. A zdarzały się tygodnie później, gdy stąd wyszedłem, z tego miejsca, z tej obecności, że to diabeł deptał mnie przez cały tydzień. Rozumiecie, o co ja mówię? Co z tego, że mi 2 godziny będę deptał diabła tutaj, jeżeli on później przez cały tydzień depcze mnie? Coś nie tak. Dzielę się z tym z wami, bo jestem z tej samej krwi, myślę. Z tego samego ciała. Coś tu nie gra. To znaczy, że ja nie mam mocy takiej, o której walczę cały czas. I zacząłem szukać dopiero. Właśnie ta chatka Dawida bardzo wzmacnia. Gdy ja się modlę i modlę do mojego Ojca i wtedy wychodzę z komory, nagle telefon, jakieś prześladowanie, ktoś mnie krzyczy, a ja mówię: alleluja, Panie, idę dalej, problemy, ciągle problemy, wychodzę i wtedy zauważyłem, że to działa. Że wtedy, kiedy wzywam imienia Pańskiego, On przychodzi natychmiast. Ale jeśli mój tydzień wygląda w ten sposób, że ja w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, Halleluja, Pan jest wielki, nic się nie dzieje, wszystko jest fajnie. Trzeba się zastanowić. Kiedyś to mocno zapamiętałem. Jakiś człowiek, kaznodzieja, przyszedł i powiedział w ten sposób, z tego miejsca powiedział tak. Jeżeli jakiś jeden, dwa tydzień czasu nie mam prześladowań, to znaczy, że chyba odchodzę od Pana. Mocno się wtedy zastanowić, co on plecie, co on mówi. Miał rację. Bo ten Syn, Jezus Chrystus, a przecież nie mamy innego wzorca, przez swoje cierpienie nauczył się posłuszeństwa. A jak ja się inaczej nauczę posłuszeństwa? Co z tego, jeżeli ja poskaczę 2 godziny po diable, jak on pójdzie, zemści się na mnie i będzie mówił, Amcie, zobacz, tu jest furteczka, tu jest problem, tu masz problem ze seksem, tu masz problem z pieniędzmi, tu masz problem z pychą, tu masz problem z tym, z tamtym, tamtym, tamtym. I wtedy wchodzi. A ja rozkładam ręce i krzyczę, Panie! Tak, to są te Jebuzejczyki, które są w naszym sercu. Bóg musi rozprawić się z naszą niezależnością. Bóg musi się rozprawić z naszym kłamstwem. Czasami my mówimy, jak to kłamstwo? No przecież w kościele nie kłamiemy. Nie kłamiemy, no przecież wszyscy święci, uśmiechnięci. Przychodzimy, nie kłamiemy. Jak to w kościele kłamstwo? Bardzo dużo jest. Jakże my rzeczy dużo nie mówimy sobie. Jakże my mało siebie znamy. To jest prawda. My siebie nie znamy. A jak ktoś otworzy się, to wtedy ma przechowane. Bo był za szczery. A wcześniejszy Kościół był szczery do bólu. Mówili sobie, wyznawali grzechy jedni drugim, aby stawali się czyści. I wtedy moc Pana przychodziła. Dlaczego Boże nie przychodzi teraz? Co się z nami dzieje? Powiem wam szczerze, ja już mam trochę dosyć takiego chrześcijaństwa, że ciągle coś tam, coś tam, coś tam, a nie ma tej mocy. Chciałbym, żeby ta moc objawiła się przez nas, żebyśmy nawzajem siebie nie oszukiwali, żebyśmy nawzajem dodawali sobie zachęty, otuchy, żebyśmy przychodzili wspólnie. Jest hasło... Idziemy wszyscy, modlimy się, robimy. A tylko coś mi brak tutaj. Ja nie chcę, żebym tylko 2 godziny krzyczał na diabła. Oj. Coś ze mnie wyszło. To dobrze. Chyba. A najwyżej nie. Wy wiecie o tym, że niewiara jest czymś gorszym niż brak wiary? Ja się nad tym zastanawiam. Jak to, niewiara jest czymś gorszym od braku wiary? Tak. Zastanawiam się nad Jezusem, który brał tych, którzy mieli wiarę. Dlaczego brał tylko niektórych? Bo niektórzy się śmiali. Niektórzy drwili. Jak to? A Jezus wziął dwóch rodziców, chodź, i tam dokonywał mocy. Pewien człowiek powiedział, uzdrów mój brak wiary. Uzdrów go. Czy jestem gotowy jako kanał do przypłynięcia przeze mnie mocy Jego? Czy wiecie o tym, że kanał, przez który przepływa moc, jest też oczyszczany? Niech ta moc przez Niego przepływa, On jest oczyszczany i Ty też jesteś oczyszczany. Jeśli tylko się poddasz Jemu, powiesz, Panie, jestem Twoim naczyniem, przepłyń przeze mnie. Niechaj Twoja moc płynie przeze mnie. Jest napisane, przez ręce apostołów działy się znaki, mało tego, wielkie znaki i cuda. Przez ręce. To były naczynia. Dzisiaj ty i ja. Jeśli prawdziwie pragniesz służyć Jemu, temu Najwyższemu, prawdziwie pragniesz być synem, który przechodzi przez trudności, z płaczem, ale przechodzisz. On ci użyje. Tylko tak bardzo byśmy chcieli, wszyscy myślę, żeby użył nas wszystkich. Wtedy ta jednomyślność, o której jest napisane, wtedy cały Kościół. Wtedy nic. I wielki strach padł. Ilu z nas oszukało Kościół pod względem pieniędzy? Mówię o sobie. No i chyba trochę o was też. A wtedy Ananiasz i Safira, gdy padli przed Kościołem, to co? Wielki strach padł na Kościół. I zrobił ktoś coś tak więcej? Nie ma napisane, nie? Już Ananiasz i Safira, już więcej takich nie było. Bo wielki strach padł przed Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać. Gdyby Bóg dzisiaj taki przyszedł do naszego Kościoła, nie mówię tylko o finansach, o wiele innych rzeczach. Kochani, sama tęsknota jeszcze nic nie zmienia. Pragnij. Zacznij pragnąć. Pragnąć tego, co było. Pokutuj z niezależności. Nawróć się. Nawróć się. Objawienie świętego Jana. Ale ty, do Laodycei, ale ty, nawróć się, jest powiedziane. Ty, ja, nawróćmy się. Wtedy, jak się nawrócisz, dopiero wtedy przyjdzie coś od Boga. Nie ma innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Bo wtedy, gdyby przyszła moc Boża, to byśmy prawdopodobnie zginęli od tej mocy Bożej. A raczej na pewno. Byłoby się objawiła świętość Boga. Powiem wam coś, co trafiło do mnie, do mojego serca. Święty przychodzi tylko do świętego. A grzesznika musi zabić. Taki jest Bóg. Aleluja. trzeci raz przekładam kartki i nie mogę z nich. Nie wiem dlaczego. Ale prawdopodobnie Bóg chce, żebyśmy coś usłyszeli. Żebyśmy może coś skonfrontowali w sobie. Ja nie chciałem. Kochani, jak ja wychodzę, nie chcę, żebyście wy byli smutni. Ale wiem o tym, że jeżeli coś dotyka mnie też, to ja też płaczę. Nie ukrywajmy tego. Czasami trzeba zapłakać, bo to jest smutek ku naszemu nawróceniu. Chciałbym, żebyśmy wszyscy doszli do wieczności. Doszli do wieczności. Jakże wielu tutaj wśród nas nie ma. Gdzieś się pamięta. Diabeł ich gdzieś porwał. No, przechadzkę. Ich nie ma już. Zobaczcie, ile miejsc jest pustych. Zobaczcie, ile znajomych już tutaj stąd odeszło. Już nie mówię, że wrócili, poszli do innych kościołów. To jest ich wybór. To jest ich prawo. Ale w ogóle ich nie ma. Odchodzą. Gdzie jest ich duch wieczności? Już nie mówię o naszych sąsiadach, o naszych znajomych w pracy, o wielu ludziach, którzy są wśród nas. Módl się do Pana, aby wzbudził w nas takiego ducha walki o tych ludzi. Ducha walki o nasze dzieci. Ducha walki o niezbawionych naszych rodziców. Ducha walki o wszystkich innych. Módl się do Pana. On tylko może to zrobić. Z własnej siły już powiedzieliśmy, że to nic nie zrobimy. Nic. Tylko się zajedziemy i zamartwimy. A Bóg nie chce, żebyśmy się zamartwiali. Bo wszelką troskę mamy zrzucić na Niego. Błogosławię nas. Będę teraz jeszcze świadectwa z wyjazdu. Może tam się znamy. Cuda i znaki działy. Podzielcie się tym. Pocieszcie ten kościół. Chodźcie tutaj.
Raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy. Nadaję. Gdzie są skruszone kamienie z Karłowic? Przyjdź, opowiedzcie, co uczynił wam Pan. Come back. Wiecie, Chrystus, gdy uzdrawiał ludzi, to mówił tak, idźcie do świątyni i opowiedzcie, co uczynił wam Bóg. Więc ja nawet ostatnio zostałem też przez Boga napomniany i co jakiś czas tu wyskakuję, jak mam okazję, mówię, co uczynił Bóg w moim życiu. Aż tyle was wyszło?
O.
Drugie nabożeństwo się zacznie.
Amen.
I teraz jestem przekonany, że składanie świadectwa Bogu to jest po prostu oddawanie Mu chwały.
Amen.
Bo moje śpiewanie, moje modlitwy są ważne, ale to, co uczynił Bóg, to chyba jeszcze ważniejsze. Nie wiem, skąd zacząć. Kto chce pierwszy? Za on.
Ja chciałam podziękować Panu za to, że pokazał mi we śnie, uświadomił mi w przyszłości pewne sprawy. I miałam okazję wyznać ten grzech przed siostrami swoimi, modlić się i czuję się wolna i czuję się szczęśliwa. Dziękuję Ci.
Jak wiecie, my wyjechaliśmy na ten obóz wszyscy, żebyśmy mieli relacje. Każdy z nas tak jechał. Nie wiem, ale ja tak myślę, że my wszyscy jechaliśmy z tą myślą, żeby mieć relacje, ale Bóg nas zaskoczył tam. No niestety, ja doznałam wszystkiego, czego tylko Bóg... Była relacja, ale... Marika, była relacja bardzo, ale tam nie chodziło tam o relacje, bośmy mieli takie nauczania. I mieliśmy wszystko. Wszystko. Bóg przyszedł z oczyszczeniem, no w ogóle z namaszczeniem, z mocą, ze wszystkim tam przyszedł Bóg do nas, naprawdę. To było wspaniałe. No i pewnego dnia ja już taka, wiecie, muszę wam powiedzieć to świadectwo, już któregoś tam dnia już byłam taka w murach, nie, no bo już byłam tak napełniona, oczyszczona, wyczyszczona. Mieliśmy za nią właśnie taki dobry jeszcze czas, żeśmy ze sobą oczyszczałyśmy się całą drogę, w nocy wróciłam do domu. No i niestety nie byłam czujna, nie? A Bóg powiedział, bądźcie czujni. No i nie byłam czujna, nie? Diabeł mnie zaatakował w nocy, no niestety. Na drugi dzień, całą, no nie całą, bo to przed ranem, mnie zaatakował chorobą. No i dzień, ale mam... Tak byliśmy w jedności, że moi bracia stawali za mną, modlili się za mnie, przychodzili do pokoju niektórzy i się modlili za mnie. No i wszystko przeszło, nie? Dzięki Panu. No i Ania właśnie ta gorączko powiedziała, Ulka, będę się dzisiaj modlić, żebyś miała piękną noc. Dziękuję Bogu za takie siostry, że jeden za drugim się modlił. I wiecie co? Dostałam piękny sen. Piękny sen. Śnił mi się. Śniła mi się postać, a to była męska postać. I trzymałam wielki bochenek chleba. Ale ten chleb był na wierzchu zeschnięty. No i ja mówię, nie, odkrój to, jak chcesz świeży, nie? A wiecie, co chleb znaczy? Świeży pokarm chciałam, nie? Na drugi dzień przyjechał pastor do nas i był taki świeży pokarm, dostaliśmy. Cudownie to było. I namaszczenie, i wszystko. No naprawdę było cudownie, no. No takiego czegoś to nie przeżyłam naprawdę, no. Nie mówię tutaj, żeby się wyniosę tego, ale naprawdę, mówię wam, to było coś niesamowitego, cośmy przeżyli. No i po prostu powiem wam szczerze, że no, dziękuję Bogu za to, że nas tam uwalniał, żeśmy się oczyszczali, że byliśmy tak w Bogu i naprawdę, i że czujemy taką obecność, aby nie utracić, ale chociaż pastor powiedział, że mówi, zobaczycie, jakie, tak jak Piotrek powiedział, przyjdą prześladowania, teraz na was to, co wyznawaliście, co wyście przyrzekali, nie? Bo myśmy wychodzili na środek i pastor nas namaszczał na pewne sprawy tam i te, naprawdę. Ale doznaliśmy bardzo, bardzo dużo i dziękuję za to Bogu i jestem bardzo wdzięczna Bogu i tutaj prowadzącym, że Bóg nie ma względu na osoby.
Amen.
Ja wiem, że ten tydzień był przygotowany jakby przez tatę dla nas i tak jak Ula powiedziała, pojechaliśmy po relacje, ja pojechałam, zrobiłam krok wiary, nikogo jakby nie znałam bliżej z ludzi, którzy mieli tam być, ale Bóg zaskoczył nas. Dostaliśmy tam obfitość miłości od braci i sióstr, dostaliśmy rady od Pana Boga, ale też zostaliśmy jakby skonfrontowani w naszym sercu, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, kim jesteśmy i co chcemy robić dalej ze sobą. Nauczania nas po prostu bardzo skonfrontowały. Myślę, że Bóg nas tam nieźle przemielił i jakby wyszliśmy w nowej formie, tak myślę. Naprawdę to był błogosławiony czas i zachęcam was, bo Bóg tam przyszedł w swojej mocy, w swojej sile, uwalniał nas tam, uzdrawiał, pocieszał i to wszystko, co ty dzisiaj mówiłeś, Piotr, tutaj, szczerość braci, wyznawanie grzechów, obnażanie się jedni przed drugimi, to był czas, gdzie mieliśmy na to czas, gdzie mogliśmy to robić i wiecie, Bóg działa, Bóg jest wielki i dzieje apostolskie się nie skończyły i
Amen.
To wszystko trwa i to wszystko jest pośród nas. Pokazał nam Pan, że mamy zasoby w Kościele, że nie trzeba wielkich proroków sprowadzać, że nie musimy gdzieś jeździć. Nie wiadomo, że to są ważne postacie, my chcemy to doceniać, jasne, ale że w Kościele po prostu mamy zasoby. I chwała Bogu, naprawdę otwórzmy swoje oczy, bo tu jest niesamowicie. Mamy wszystko, czego potrzebujemy.
Jeszcze mówiła na panu spotkaniu, że Amerykanów nie trzeba, Niemców, Rosjan.
Ja chciałam najpierw podziękować Panu Bogu za ten czas. To był wspaniały czas dla mnie. Był czas odnowy, takiej głębi. Wiecie, że wyjeżdżałam dużo, niewiele po prostu czasu mnie tutaj nie było. Nie wszystko uzupełniłam i wyschłam. Nie było tej pasji już takiej dla Pana. I jechałam tam z takim nastawieniem. Panie, na ten tydzień oddzielam się dla Ciebie. Chcę wrócić do tego, co było kiedyś głębiej. I ja dziękuję też za to, co Pan czynił. Pan właśnie oczyszczał, co wydawało się już dawno załatwione, wychodziło, że nie jest załatwione. Dotykał serc w relacjach też, szlifował relacje również. Pan jest wielki. Ja naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna też Bożence i Adamowi, że się podjęli tego zadania. Bo pracy mieli na pewno sporo, ale Pan się do nich przyznał. Obecność Pana była wielka. Na każdym kroku się czuło. Zresztą to jest takie miejsce, w którym kiedy się przyjeżdża, to już się czuje obecność Pana. Jest to dom poświęcony dla chrześcijan i tam po prostu ciemność nie ma nic do szukania. Tylko tyle, co może tam szukać, kiedy po prostu wychodzi z nas. A tak to przebywać nie może. Ja błogosławię Bożenkę i Adama i wszystkie te osoby, które tam były i cały Kościół. Myślę, że z tego pobytu będziecie mogli czerpać z nas. Dodajcie nam trochę tylko odwagi, żebyśmy nie przysknęli w tych miejscach, gdzie jesteśmy, tylko po prostu trochę popchnięcia będziemy potrzebowali. Od Pana, ale od Was również. Chwała Panu.
Oczekiwania moje były co do wyjazdu właściwie jakieś takie niewielkie. Jechałem po prostu, chciałem po prostu jechać z rodziną. Chcieliśmy wyjechać do tego miasta. I faktycznie bardzo, ja jestem bardzo pobłogosławiony tym wyjazdem, szczególnie, że Pan odpowiedział na moją modlitwę już sprzed kilku lat. I też do samego końca jakby warto było czekać. Ja bardzo właśnie jestem tutaj doceniam te relacje, które tam powstały, jakby, które wiele Pan skruszył we mnie murów, tak jak powiedział Adam, jest skruszone serce, dobrze powiedział. Skruszone kamienie w sercach. Było wiele, wiele po prostu upadło moich schematów myśleniowych i bardzo się zbliżyłem do wielu, do wszystkich, na ile po prostu Pan mnie tam przyciągnął tych ludzi i się poznaliśmy, to było niesamowite. To bardzo dużo we mnie zmieniło i dla mnie to wiele bardzo zrobiło. Ja wierzę, że to jest takie dzieło, które na pewno będzie to był początek. To jakaś kontynuacja tego w sensie takim, że w nas to będzie po prostu wzrastało. Ja wierzę, że to będzie coś naprawdę dobrego od Pana. I chciałbym taką rzecz jedną modlitwą dodać tylko, że pewnego razu była taka modlitwa, którą inicjowaliśmy, mam wrażenie, tak, liderzy zainicjowali takie praktyczne zajęcia, tak powiem, podczas uwielbienia i podczas jednej z tych modlitw dotknął mnie anioł bardzo mocno. Ja już wiedziałem, że to jest anioł, który mnie dotyka, ponieważ kiedyś czegoś takiego doświadczyłem i po prostu ktoś mi powiedział, słuchaj, to na pewno był anioł, po prostu takie doświadczenie to jest po prostu dotyk anioła. Więc były tam aniołowie i po prostu nawet później mieliśmy to świadectwa, że coś było wokół, ale to miejsce było bardzo mocno chronione przez anioły, więc bardzo mocno też zmienia coś w człowieku i jakby to jest kolejnym świadectwem na to, że Bóg jest dobry i że po prostu On w jakiś sposób chce się gdzieś manifestować i chce nam potwierdzać swoją obecność, chce nas przez to zmieniać, chce nas dotykać w jakiś sposób. I do końca, właściwie, nie wiem, do końca warto czekać, bo ostatniego dnia rano jeszcze na jedną modlitwę Bóg odpowiedział moją, też sprzed roku czasu mniej więcej. Ja bardzo krótko przytoczę, zadałem się tym, dzieliłem. Ale spytałem wtedy coś takiego. Bardzo mi dotknęła ten fragment, który mówił o tym, że Paweł, jak miał nawrócenie, spadł z konia, zapytał, kim jesteś, Panie? I powiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. To był taki czas, kiedy to było rok temu, mniej więcej wakacje rok temu, ja jechałem do pracy rowerem. I tak to kołatało się w mojej głowie, tak kołatało się gdzieś to w moim sercu. Podczas porannych modlitw najczęściej, które po prostu ja bardzo lubię rano wstawać wcześniej, troszeczkę się było czas być z Panem. Więc no, wtedy się otwieram i po prostu staram się słuchać, staram się z nim rozmawiać, staram się, ale pewnie pomyślałem sobie, zapytam, czy na pewno to Pan do mnie mówi, bo mówię, że nie chcę gdzieś tam pójść, Krzysiu, nie idzie gdzieś napić dziwną stronę, więc zapytałem po prostu, kim jesteś, Panie? I on sobie mi odpowiedział, ja jestem Jezus, którą Ty starasz się służyć. I bardzo mocno skonfrontowało wtedy, na tą chwilę, bo pomyślałem sobie, aha, coś się staram robić ja, coś się staram, bardzo się staram służyć, tak? Chyba nie to. I Pan mi tutaj odpowiedział przez takie parę modlitwy znowu. Jakby wróciło to z powrotem i wróciła taka mocna jakby takie przekonanie, że nie powinienem robić tego, co nie wynika z mojego przekonania. To jest jedną z tych rzeczy. I nie powinienem składać obietnic, których nie jestem w stanie składać. To mnie bardzo mocno dotknęło i jestem za to Panu bardzo wdzięczny.
Dla mnie ten wyjazd był bardzo mocny i tematem było świadectwo właściwie. Pan mnie też przeprowadził. I słowo, które tam było mówione, bardzo mocno przyświetlało całego, wszystko co jest we mnie i też Pan mnie stawiał przed decyzjami, które musiałem podjąć. Albo tak, albo nie, po prostu nie, jakieś częściowe decyzje. No i powiem jedną z takich rzeczy. Po prostu czułem oddać Bogu moją żonę, że nie miałem zaufania do Jezusa po prostu w tym, że on się potrafił ją troszczyć i że ja muszę to robić. I dla mnie to było mocne, ale czułem podjąć taką decyzję i jednego dnia tam były góry, takie wysteczki też i poszedłem na taki spacer i szedłem prostą drogą, cały czas mi się wydawało, jak nieznacznie tylko skręcała. To była jedna wioska i w pewnym czasie ja doszedłem do tego samego punktu, z którego wszedłem. Zwróciłem takie koło wokół tej wioski i też Pan mi po prostu pokazał, że po prostu trzeba podjąć jakąś decyzję w końcu, a nie zataczać cały czas ten krok. Dziękuję za to Bogu, bo to mnie też uwolniło bardzo.
Tak, ja jestem tradycyjnie naładowany dobrą energią. Dziękuję Bogu i Kościołowi, że mogliśmy tam być. Powiem Wam tak, z takimi wyjazdami to jest mniej więcej w ten sposób, że możemy pojechać na urlop gdzieś nad morze, ale możemy też pojechać na urlop z Kościołem i nawiązać relacje. Gwarantuję Wam, że więcej błogosławieństwa, radości, miłości jest tam, gdzie się poświęcamy. Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne nam będzie dodane. Tutaj jak gdyby podpisuję się pod tym rękoma i nogami, że po prostu mamy mieć z sobą relacje, żebyśmy mogli być rodziną, która żyje prawdziwie dla Boga. Nie możemy jak gdyby żyć obok siebie, bo nie jesteśmy rodziną i troski wtedy innych w ogóle nas nie dotykają. A w Biblii jest wyraźnie napisane, że jeśli cierpi ktoś między wami, to cierpią z nim wszyscy. A jeśli się raduje, to też wszyscy się radują. Więc relacje, nie?
Ja jeszcze mogę dodać do tego, że właśnie zobaczyłam na tym wyjeździe, jak my bardzo jesteśmy sobie potrzebni. Jak my bardzo wiele możemy właśnie czerpać od siebie, wiele błogosławieństw, żeśmy wypowiadali też nad sobą. To jest też niesamowite, że i też Pan szlifuje nas, tak? Kamień w kamień, to też jest niesamowite i to właśnie, że my musimy się spotykać ze sobą i mieć relacje, otwierać się na siebie, nie bać się tego, jakim jesteśmy. Nie możemy się zamykać. Przez to właśnie Boża moc może się objawiać. Amen.
Ja chciałam Panu bardzo podziękować za to, że mogłam trafić na taki obóz, mimo moich tam różnych chorób i tak dalej. To wszystko odsunęłam i uwierzyłam, że tam na obozie będę zdrowa i nikt nie będzie miał ze mną problemu. i Pan trzymał mnie do ostatniego dnia w zdrowiu, w radości. I naprawdę siostry i bracia, którzy byli na tym obozie, dali mi dużo siły i wiary, bo zobaczyłam tą jedność, miłość i takie relacje, których dawno już nie miałam, bo mieszkam sama i tak mi było troszeczkę brak tego wszystkiego. A tam byłam tak szczęśliwa, radosna, pełna takiej energii, takiej siły do wszystkiego, żeby robiła nie wiem co. Bóg nawet dał mi taką siłę, że mogłam tańczyć uwielbiać Go z całej mocy i siły. Naprawdę to było dla mnie cudowne, że mam tyle w sobie jeszcze takiej energii, mimo mojego wieku i tych wszystkich których w ogóle lekarze twierdzą co innego, ale ja mówię, w Panu jestem zdrowa, w imieniu Jezusa Chrystusa. I Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi odwagę na obozie, że dałeś mi siłę, że wyciągnąłeś za mnie wszelkie próby. I to wszystko tak jest zniewolenia człowieka, który się czuje zagubiony, samotny i tak dalej. Bardzo dziękuję Ci, Pani. Bardzo. I wszystkim braciom i siostrom. I błogosławię każdego, kto był na obozie i w kościele. I życzę każdemu tej radości Pana, radości, który wlewa taką chęć życia, chęć odnowy, chęć chodzenia Jego drogami. Dziękuję Ci, Boże.
Chciałem podziękować Kościołowi, że dla mnie ten wyjazd był takim pierwszym w ogóle z Kościoła. Ja tak mniej więcej od pół roku jestem ciągle na takim okresie drugim na członka. No i to jest taki czas, kiedy rzeczywiście, zwłaszcza tam w Karłowicach, kiedy tam się zgromadziliśmy, to kiedy były rzeczy, te spotkania, one były, tam było bardzo wiele elementów tego wszystkiego, prawda, i relacje osobiste, i szlifowanie charakteru, i Pan pokazywał mi też takie momenty, kiedy no, nagle się wstydziłem sam siebie, mówię, Boże, dlaczego tak jestem takim egoistą, dlaczego nie umiem się otwierać na ludzi, dlaczego to dla mnie takie trudne, ciągle myślę o sobie. I wiecie, tak, był taki moment, kiedy chodziłem po prostu tam gdzieś dalej wśród zwierząt i mówię tak, Panie, to się musi zmienić, ja muszę coś sobie przełamać, ja nie mogę ciągle tylko takiego być skupiony na sobie, na tych chorobach, na tych uzależnieniach, na tej samotności. I kiedy później były takie momenty, kiedy przechodziła społeczność i wspólnie było uwielbienie, no to Pan mnie tak niesamowicie dotykał, że byłem zadziwiony tą Jego obecnością i tak się czułem taki szczęśliwy. Rozumiałem, że wspólnota to jest jedna, to są ludzie, to jest ilość tam nas razem wspólnie, jednomyślnie wojący do Pana, rozmawiający ze sobą. Zacząłem doceniać po prostu warty wspólnoty. A zawsze miałem w tym względzie jakieś takie ogromne, nie wiem, jakieś mentalne, takie też jakieś takie zapóźnienia, jakieś takie ograniczenia. Zawsze czułem się taką osobą gdzieś na obrzeżach wspólnoty. Się to zmienić. Myślę, że tam, chociaż było takie właśnie bardzo szlifowanie, takie bardzo mocne, bo ja musiałem nawet tam się przyznać wspólnotą, że miałem wrażenie, że tak mało z siebie dali w sumie. Nie wiem, czy to wynikało z nieśmiałości, z jeszcze z takiego lęku przed oceną, ale myślę, że tam będziemy stopniowo. I kiedy przyjechał też pastor, to bardzo mocno tak jakoś skonfrontował mnie też bez wyższej, kiedy musisz dać sobie konkretne zajęcie i tam będziesz wrócił i będziesz naprawdę świadczył o tym, kim jest Chrystus. Myślałem, tak. Mówię, Boże, chyba ten wyjazd był szczególnym takim miejscem, momentem, kiedy powiedział, no koniec myślę starego, musisz zacząć nowe, życie, nowe kroki wiary, znajdź sobie pracę, no to co, co myślisz o sobie. I pomyślałem, tak, pan spróbuje tego. Jakoś tak. Przyjechałem z takim, taką wielką motywacją, z niej podjęcie nowych kroków, takich wiesz, bardzo.
Z takich rzeczy bardziej przyjemnych, przyziemnych, mieszkaliśmy w wysokim standardzie, porządnie, dobrze jedliśmy, mieliśmy przerwy, snuliśmy długie rozmowy przy kawie i dobrych deserach, snuliśmy długie rozmowy do nocy, na balkonach, pełne śmiechu, także jeśli ktoś miałby może jeszcze wrażenie, że oto umęczeni, poświęceni wrócili z wyjazdu chrześcijańskiego, to, to nie całkiem tak. Naprawdę, słuchajcie, niesamowite w czasy, był cały przekrój pokoleniowy i poznawaliśmy swoje bogactwo z każdej strony. Z rzeczy, z takiej strony duchowej, to ja potwierdzam to wszystko oczywiście, co wcześniej było powiedziane. Ja dawno nie doświadczyłam tego, co to znaczy żywe kamienie i po prostu, wiecie, te żywe, my jako żywe kamienie, to po prostu pulsowało codziennie. Obecność Pana była gęsta, czasami jak budyń, że nie dało rady ustać, tak? Więc padaliśmy, wstawaliśmy, niektórzy znowu padali, ale odbieraliśmy masę rzeczy takich, po prostu to myślę, że to była wielka łaska dla nas wszystkich, którzy przyjechaliśmy, że przez te parę dni widzieliśmy tak dużo. Nie wiem, czy ktoś przyjechał rozczarowany, bo ja nie słyszałam na przykład. Dla mnie duży cud i w ogóle dla naszej rodziny, no to było w sumie uzdrowienie mojego męża i ojca naszych dzieci, bo Tomek nie dojechał, miał dojechać, ale miał wypadek dosyć poważny. Spadł, nabił się na jakiś tam drąg i wyglądało to mega dramatycznie. I po prostu, wiecie, wierzę, że ta modlitwa, po prostu jak żeśmy stanęli przed obiadem w jedności, że to jest Boży cud, tak, że nic się takiego poważniejszego nie stało. Kość jest cała, ścięgna cała, mięśnie całe. I to było niesamowite. Także słuchajcie, naprawdę, jak ktoś się będzie zastanawiał za rok, bo teraz powiem szczerze, straciliście, tak? Naprawdę straciliście, ale będziemy tu cisnąć Bożenę i Adama, żeby za rok znowu jeszcze, żebyśmy zrobili coś takiego. Bo niesamowity czas. I wiecie, też to, że niektórzy mówili, o pastor nie jedzie, a kto będzie posługiwał i tak dalej. Po prostu Duch Pana posługiwał. Duch Pana posługiwał. Ci, którzy po prostu stanęli w pokorze, to naprawdę, to były niesamowite rzeczy.
Wiecie, to, co mówi Klaudia. Myśmy tak troszeczkę byli przekonani wcześniej, żyli i tak się złożyło, że tak poczuliśmy się, ja się poczułam troszeczkę wmanewrowana w ten wyjazd. Tak troszeczkę. I że zostaliśmy prawie sami. Że tylko pastor przyjechał. Powiedziałam tak, Panie, jeśli to jest od Ciebie, to ja w posłuszeństwie idę i robię tak, jak umiem. Ale jeżeli Ciebie tam nie będzie, no to pójdziemy sobie na kawę, herbaty, będziemy mieli takie relacje, pójdziemy się kąpać do jeziora. I wiecie co? Pierwszy raz byłam w takim miejscu. Kiedy uwielbialiśmy wieczorem, ja po prostu, ja nic nie czułam. Panie, gdzie jesteś? No ja nic nie czuję. Obróciłam się i widziałam, jak Pan usługuje ludziom. Widziałam, jak On dotyka ludzi. To, co mówiła Klaudia, że to Pan był i usługiwał ludźmi. Nieważne, kto to zrobił, nieważne, kto tam był, ale był Pan, byli aniołowie i była potężna Jego moc. I Jemu oddaję za to chwałę. Cześć za ten czas.
My musimy jeszcze uwierzyć w to, co Bóg robi, a nie co robią osoby. Ale te osoby z pozycją pewną w Kościele i tak nic większego nie mogą zrobić niż Duch Święty. Nie? Z Izraelem było tak, że on po prostu stracił, że nie uwierzył w tego, którego Bóg przysłał i stracił to. Jezus mówi, że stracili, że nie uwierzyli, że ja jestem, nie? I
do dzisiejszego dnia mają z tym problem. Ale z tą Bożą mocą i z atmosferą, to ja to tak też to silnie odczułem i tam sobie tkwiłem w tym. I także nie udało mi się ani razu w jeziorze wykąpać. Były grzyby, gąski, kurki, nie udało mi się uzbierać ani jednego, chociaż bardzo. Ryby były leszcze 40 cm, ani jednego nie złapałem. Mariusz złapał, miał czas. Brakło czasu mi, bo ja w tym czasie miałem po prostu rybę, o której mówi Jezus, nie? Tak jak Piotr. I ja uważam, że po prostu byliśmy tam usługującymi w rękach Pana i słabość nasza się okazała mocą. I oddaję Bogu chwałę za to. Aha, chciałem podziękować z tego miejsca jeszcze wszystkim. Krzysiowi, że stanął z gitarą za moimi plecami i tam gonił demony, aż iskry leciały. Mariuszowi, że za bateriami prąd produkował, bo brakło w pewnej chwili. I Kasi, i ich żonom, i wszystkim, i Klaudii za dzieci. To jest taka, dla mnie to jest facet taki potężny, a nie mała Klaudia tam stanęła i jak ona to robi, to nie wiem, cud. A anioł za nią stoi i wszystkim, i starszym osobom, wstawienniczkom, to jest starsze pokolenie. Wiem, że one tam się zawsze modlą i Panie, Panie, no i Pan nie martwi się i wysłuchuje to. I Uli Kaliściak za Agapę, mieliśmy takie Agapę na zakończenie i zdała egzamin na szóstkę, jeszcze dyplom dostała po raz kolejny. Chwała Bogu. I jeszcze no, wszystkim osobom z Tiopa, z żoną, którzy się modlili tutaj, bo po prostu był taki czas, że to była praca. I wszyscy byli zaangażowani, a ja nawet nikomu nic specjalnie już nie mówiłem. Tak myślałem, że oni najpierw będziemy mieli fajnie, żeby mieli kawę, herbatę, jezioro, będziemy się opalać, tyle, nie? Ale dziękuję.
Halleluja. Okej, czas się przybliżył. Jestem pobłogosławiony. Pobłogosławiliście mnie tym wyjazdem i tymi świadectwami. Także nie jest źle. Myślałem, że jest gorzej, ale nie jest źle. Chwała Bogu, Pan się przyznał. A skoro Pan się przyznał, to do pracy, rodacy. Błogosławimy Was. Miejcie dobry czas przez ten tydzień. Niech diabeł nie skacze po Was, to Wy powinniście skakać po diable. Amen. Także spotykamy się za tydzień 18, tak? Amen. Amen.